Jednym z owoców medytacji, takim niezamierzonym owocem medytacji, jest zbliżenie się do rzeczywistości. No, chciałoby się powiedzieć takiej, jaka jest, różnie to bywa, ale powiedziałem, że to jest niezamierzony owoc, bo ja szczerze powiedziawszy na swojej drodze medytacyjnej jeszcze nie spotkałem nikogo, kto zainteresował się medytacją i przyszedł z taką właśnie motywacją, że chciałby zbliżyć się do rzeczywistości. Ale faktem jest, że dzięki tej praktyce bardziej nas interesują fakty, mniej różnego rodzaju interpretacje, oceny, komentarze, jakieś dialogowanie. Te fakty, rzeczywistość są po prostu pociągające, interesujące same w sobie. I nie ma w tym nic cudownego. To jest zupełnie naturalny proces. No, ponieważ my się wewnętrznie dzięki tej praktyce medytacyjnej oczyszczamy z różnych szumów, szemrań, pretensjonalności wobec świata, siebie i życia. Więc zbliżamy się bardziej do siebie, bardziej poznajemy jasno siebie, relacje z innymi ludźmi, czy po prostu sytuacje, w których się znajdujemy. Ale to jest jedna strona rzeczywistości. Druga strona rzeczywistości jest taka, że medytacja też wspomaga nasze działanie adekwatne do tego, co poznajemy o sobie, o relacjach, o życiu swoim. Więc te dwie rzeczywistości, poznanie i działanie, tutaj dzięki medytacji się ładnie uzupełniają. Medytacja jest jak laser, pomaga nam zobaczyć jedną i drugą stronę życia. Bo właściwie faktem jest, że to w działaniu dzieje się nasze życie. No, trudno przeżyć życie teoretyzując w teorii. I myślę, że my wszyscy mamy chociażby nasz medytacyjny przykład, który możemy tutaj przywołać. Ja nie pamiętam, jak to było u mnie, nie wiem, czy pamiętacie, jak to było u was, ale zdarza mi się, kiedy prowadzę medytację i rozmawiam z ludźmi. Całkiem niedawno miałem taką rozmowę z osobą w Staniątkach, która przyjechała po raz pierwszy raz na spotkanie medytacyjne. Nigdy nie medytowała, ale przeczytała sporo książek o medytacji. No i właściwie miała taką świadomość, że wiem, jak tu z tą medytacją jest. No ale potem jak rozmawialiśmy, to zupełnie to wszystko runęło. To dopiero praktyka, dopiero działanie wykuwa tutaj coś wartościowego. Ale skoro o działaniu, to chcę odwołać się podczas tej konferencji do Pana Jezusa. Do Pana Jezusa, ale może w takim aspekcie, na który nigdy nie zwróciliście uwagi. Ja swego czasu też na ten aspekt nie zwracałem uwagi. Mianowicie, kiedyś przeczytałem wywiad z nieżyjącym już znawcą Nowego Testamentu, egzegetą, niezbyt ortodoksyjnym, Geza Vermeszem. I on zwrócił uwagę na to, że kiedy czyta się Ewangelię, opowieści o Jezusie, to on twierdzi, że Jezus w tych obrazach jest absolutnie przeciwnikiem wszelkiego zwlekania, jeśli chodzi o działanie. Mnie to zafrapowało, jakoś zainspirowało i zacząłem sam, jakby czytając Ewangelię, to chciałem znaleźć, gdzie to właściwie jest, co on miał na myśli. Bo on nie skończył tej wypowiedzi swojej. No i pewnego razu mnie rzeczywiście coś natchnęło. Mianowicie bardzo często w kontekście osoby Jezusa, tego co robi, a także skutków swojego działania, pojawia się tam jedno słowo. Po grecku to słowo brzmi eutheos, to znaczy natychmiast albo zaraz. To jest to tożsame. Możecie to sami sprawdzić. Ja wam tylko rzucam tak przykłady od o. Na przykład Jezus zaraz powołał kogoś. Zaraz wszedł do łodzi. Zaraz powiedział. No, przecież mógłby po prostu powołać kogoś. Wejść do łodzi. Powiedzieć. Ale nie. Ci autorzy ewangeliczni nieustannie umieszczają tam ten zwrot, euteos. Zaraz. A jeżeli byśmy się przyjrzeli skutkom jego działania, na przykład uzdrowieniom, to możecie absolutnie wierzyć mi. Natychmiast ustał jej krwotok. Zaraz wziął swoje łoże i poszedł. Natychmiast odstąpił od niego trąd. Zaraz przejrzał na oczy i poszedł za nim. Nieustannie jest to wyrażenie tam umieszczone. Pomyślałem sobie, że to może być to, że ci autorzy ewangeliczni chcą pokazać nam pewną istotną prawdę, tym bardziej, że w języku greckim jest bardzo ciekawe, ważne słowo theos. I to słowo eutheos i theos, a theos to Bóg, coś nam pokazuje. Pomyślałem sobie, że ci autorzy chcą nam wskazać bardzo ważną prawdę, że w tej Bożej sprawie, czy w sprawie królowania Boga, bo to jest ten taki pierwotny przekaz Ewangelii, nie należy zwlekać. Nie należy zwlekać. Że to działanie, które wykonuje Jezus, że jeżeli mamy się w Niego wpatrywać, to gdzieś w jakimś duchu, takim jak On. Też się zastanawiałem, dlaczego ci autorzy ewangeliczni w taki sposób właśnie to ukazują. Z takiej perspektywy historycznej to oczywiście można popatrzeć na to w ten sposób, że jest to pierwszy wiek, Rzymianie tutaj panują, są jakieś takie nastroje apokaliptyczne, może już koniec świata, więc oni mówią, nie marnuj czasu, tutaj przyszedł Mesjasz, trzeba zrobić coś ważnego. Ale to jest tylko jedna strona. Bardziej ciekawsze jest to, że z drugiej strony oni, myślę, chcą nas trochę dotknąć. Dotknąć, to życie jest krótkie, a bardzo ważne. Więc go nie marnuj. Na przykład na 366 film z Netflixa albo z HBO, który zatrudnia psychologów. Bo teraz już się nie robi filmów, że reżyser lubi film, tylko się zatrudnia psychologów, którzy tak prowadzą to wszystko, żeby, prawda, tutaj sieci neuronowe i dopamina tutaj, prawda, pracowały w nas, żebyśmy byli przyspawani do tego ekranu. Przecież zwyczajne życie powinno być ciekawsze. Ten film naszego życia powinien być ciekawszy. No i okej, to tak jest. Mija dzień, mija tydzień, mija miesiąc, mija rok. Minął rok. Jak szybko to wszystko minęło. I ci autorzy chcą nam pokazać, naprawdę, potraktujmy to życie, to krótkie życie, no poważnie. Jako ważną sprawę do przeżycia. Do tego, żeby wejść w to doświadczenie królowania Boga. Czy wejść w to, o czym ja często mówię, w to doświadczenie wewnętrznej świątyni, której właściwie pewnym powietrzem i tym, że jakość tej wewnętrznej świątyni, tego królowania Boga wzrasta w nas, to są dwa ważne czynniki. Z jednej strony modlitwa, modlitwa osobista, z drugiej strony prawe życie. Modlitwa i prawe życie. Te dwie rzeczy się zazębiają. Oczywiście to może być modlitwa bardzo szeroko rozumiana, ale jak ona nie będzie ze środka, jak to nie będzie modlitwa indywidualna, jak to nie będą nasze wybory, prawe wybory, to tu coś nie będzie działało. Kiedy czytałem Ewangelię w tym kluczu, to dostrzegłem, że nie tylko Jezus nie zwleka, jeśli chodzi o działanie. Otóż inne osoby też nie zwlekają. Więc ten przekaz jest dość uniwersalny. I chcę wam przywołać jeden przykład, kiedy to inni nie zwlekają. Mianowicie chodzi o przykład powołania Szymona, który potem był Piotrem, i Andrzeja. Rzecz się dzieje nad Jeziorem Galilejskim. Oni zarzucają sieci. Ten autor ewangeliczny napisał w ten sposób, że Jezus zobaczył, jak zarzucali sieci, więc pewnie musiał pomyśleć, że no, są to jacyś goście. Ale to nieważne. On powiedział do nich, chodźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. I tam pada teraz piękne zdanie. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Czy można na to zdanie spojrzeć w taki sposób bardziej uniwersalny, alegoryczny? Jestem przekonany, że tak. Że to jest coś bardziej uniwersalnego. Tradycyjnie w taki utarty sposób no to patrzy się na to, na tą sytuację jako na sytuację powołania kogoś do innego stanu w Kościele. Do bycia mnichem, księdzem, siostrą zakonną, pastorem, biskupem. Ale myślę, że to jest zbyt wąska perspektywa, zbyt ograniczająca. że ten przekaz, który jest zawarty w tym zdaniu i w którym my możemy się też przejrzeć i wydaje się, że dobrze by było, żebyśmy się przejrzeli, jest bardzo prosty. Jezus zaprasza do Bożej sprawy, do tego, żeby zatroszczyć się o to królowanie Boga w tej wewnętrznej swojej świątyni. I zaprasza do tego, żeby porzucić wszystkie sieci, a więc wszystko to, co nam w tym przeszkadza. Bardzo prosty, uniwersalny przekaz. Więc jest Jezus, który zaprasza. Ja patrzę na tą sytuację nie w takim kontekście, który jest może narzucający się, że oto musi się dokonać jakieś szczególne dotknięcie, jakieś doświadczenie łaski, żeby pójść za tym wezwaniem. Ja patrzę na to w sposób bardzo prosty, że to jest nasze życie, nasza historia z naszymi zmaganiami. Ale jeżeli mamy w sobie ten Boży smak, Bożą jakość, taką Bożą świetlistość w sobie, to ona nas pociąga. To jest to wezwanie, żeby za tym pójść systematycznie i żeby w ten sposób to królowanie Boga w swoim życiu potwierdzać i być też świadkiem dla innych. Bez słów. Świadkiem dla innych. A tu ta rola modlitwy, którą tutaj pielęgnujemy i prawego życia jest absolutnie kluczowa. To jest absolutnie świadectwo. I to jest też to, że my pielęgnujemy modlitwę, pielęgnujemy prawe życie. To jest też wyraz naszej tęsknoty, bo jestem przekonany, że jako ludzie wrażliwi to światło pociąga. To mamy doświadczenie takie, że znamy życie w sposób taki zdyscyplinowany, uporządkowany, harmonijny, kiedy żyjemy w bezładzie totalnym. Kiedy znamy może jakieś upodlenie swoje. To jest różnica. To, jeżeli jesteśmy ludźmi wrażliwymi, to potrafimy to rozstrzygnąć, to możemy to zobaczyć, za czym podążać, za czym pójść. I modlitwa i prawe życie to jest też to powietrze, którym dobrze w tej wewnętrznej świątyni po prostu oddychać. Nie wiem, czy macie doświadczenie, bo ja mam takie doświadczenie, że kiedy w swoim życiu gdzieś zarzucałem modlitwę, nie mówię, że zupełnie, bo tak się u mnie nie działo, żebym zarzucił na przykład medytację. Nigdy tak nie było u mnie. Jak już ją odkryłem, to uznałem, że to jest moja droga i ona mnie rzeczywiście niesie. Ale były takie momenty, gdzie mogło być jej mniej. Ja wtedy wręcz fizykalnie odczuwałem, że ja usycham, że tu mi czegoś brakuje, że moje życie jest inne, że wolę inaczej. Dla mnie to są wszystko te sytuacje przyzywania, wołania do tego, żeby porzucić te sieci, które w tym przeszkadzają. Bo jak nie ma tej modlitwy, nie ma tego prawego życia i za tym jakoś nie idziemy wewnętrznie, to częściej się po prostu poddajemy różnego rodzaju impulsom. Przypadkowym impulsom, przypadkowym działaniom, ludziom. No i wtedy to życie jakoś się dzieje, bo zgodnie ze starym powiedzeniem wojaka Szwajka jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No, ale nie chodzi o to, żeby było jakoś, tylko żeby była jakość. No? I myślę, że ci autorzy ewangeliczni, którzy nas tak troszkę tam przywołują do porządku, to im zależy na tym, żeby nasze życie miało jakość. A przecież paradoks też z tym królowaniem Boga jest taki, że jak jest On najważniejszy, to też i my jesteśmy najważniejsi. Bo to nie jest z nadania naszego, nadania innych ludzi, tylko z tego, że On nas wyprowadza z naszych różnych uwarunkowań tego świata i to dzięki Niemu możemy być ludźmi wolnymi. Ta perspektywa jest rzeczywiście pociągająca. Czyli jest Jezus. Byli ci apostołowie, jak odczytujemy ten tekst uniwersalnie, to są inni ludzie, to jesteśmy także my, którzy idziemy za tym wezwaniem. Często to jest tak, nie mam co do tego wątpliwości, że to Boże światło, ten Boży głos, czy to ta tęsknota, my możemy mieć doświadczenie rzeczywiście przygniecenia różnego rodzaju sieciami, ale On tam pulsuje, On tam zaprasza, On woła. Chcemy w tym kierunku pójść. To może być delikatny głos sumienia. To może być pragnienie harmonii, to może być świadectwo innych ludzi. To może być też doświadczenie jakiejś łaski. To może być też wreszcie na przykład uczucie złości, nie? Bardzo piękne uczucie złości, takie energetyczne złości, że już dość po prostu, już koniec. Ja już tak nie chcę. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ja takie rzeczy znam. No już dość, już tak dalej nie chcę. Więc to też od tej strony można się temu przyjrzeć. Jest to wezwanie w różnej postaci. Choć jak powiedziałem, do mnie najbardziej przemawia to wezwanie, no to bardzo takie subtelne, pewnej takiej wewnętrznej jasności, prawości. To jest coś, co pociąga, co jest bardzo też uniwersalne. Ja tu na ostatniej konferencji też mówiłem o tym, że dlaczego mówię, że ta modlitwa osobista i to prawe życie są tak ważne, ponieważ to rzeczywiście w naszej historii może być tak, że my będziemy pozbawieni w różnych kontekstach życia, nie wiem, liturgii, sakramentów. To naprawdę tak może być. I to nie musi być związane oczywiście z tą pandemią, tylko będą takie okoliczności życia. Ale zwróćcie uwagę, że to jest tak uniwersalne, że zawsze możemy się do końca naszych dni, jakakolwiek by to była historia, możemy być w modlitwie. A już medytacja to już pokazuje to, jakby ktoś miał jeszcze co do tego wątpliwości, to już bym był zdziwiony. Zawsze może być z nami. A w sposób prawy też możemy się zachować. Zawsze, do końca. Więc te dwie rzeczywistości są tutaj tak dla mnie istotne i na nie tutaj wskazuję. A więc jest Jezus, są oni, czyli my, no i sieci. To oczywiście metafora, bardzo ładna metafora, bo tych sieci jest sporo. Oczywiście nie należy się nimi przerażać, ale no, my wszyscy jesteśmy w różnego rodzaju sieciach. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby sobie z tym radzić. No, czym są te sieci? One są tym wszystkim, co nie pozwala nam zatroszczyć się adekwatnie dla tej wewnętrznej świątyni, dla tego królowania Boga z jednej strony, a z drugiej strony są to wszystkie te rzeczy, które no, tak naprawdę nie pozwalają nam rozkwitnąć jako ludziom. Dlatego ja osobiście uważam, że te sieci można by podzielić na takie dwa obszary. Jeden to jest to te wszystkie sieci takie moralno-duchowe, a drugie to osobowościowe. Trochę to jest niezgodne z tym, co na przykład ojcowie pustyni mówią, no bo te sieci, powiedzmy moralno-duchowe, które nas trzymają, no to oni, pamiętacie, wskazali na 8 myśli namiętnych. Wiele razy o tym tutaj mówiliśmy. Obżarstwo, nieczystość, smutek, acedia, chciwość, gniew, próżność i pycha. Gdybyśmy sobie z tym poradzili w życiu, no, pięknie. Ale są też rzeczy dotyczące naszej osobowości. To, że ktoś się zmaga z siecią perfekcjonizmu. Ja się na przykład z tym trochę zmagałem w życiu. Jaka to jest strata energii. Albo ktoś się zmaga z brakiem stawiania granic. Właśnie z brakiem asertywności. Albo na przykład odwzorujemy jakieś wzorce, które zostały nam przez kogoś tam kiedyś przekazane i właściwie nie chcemy. A to też jest sieć, bo my chcemy inaczej. No to wolność nasza ma inaczej tutaj zarezonować. Nie? Więc ja widzę te dwa obszary tych sieci, z którymi się zmagamy. No fajnie by było rzeczywiście umieć je porzucić. Ta siła tych sieci też jest różna, bo to wszystko zależy też od historii naszego życia, od tego, z kim obcowaliśmy, od kogo czerpaliśmy natchnienie w życiu. To jest bardzo zróżnicowana sprawa. Ja traktuję te sieci, tę metaforę jako trochę impresję taką, żeby się temu przyjrzeć. Niech każdy zobaczy tutaj siebie w tym kontekście, bo to jest coś zindywidualizowanego. A siła jest ich też inna, no bo to mogą być oczywiście okazjonalne sprawy, ale to mogą być też kwestie nawykowe, czy jakieś nałogowe. No, struktura tutaj sieci neuronowych już jest tak wyżłobiona, że po prostu trudno. Czasami trzeba też pomocy innych. No ale te sieci sieci takie są, że nas trzymają. No i w tym krótkim zdaniu jest to powiedzenie natychmiast, to Euceos, natychmiast zostawili te sieci. No mój Boże, no chciałoby się, żeby to się tak działo, no ale po prostu często się nie dzieje, no i trudno, tak to już jest. Ale mamy też nasze małe metanoje, bo mamy też na pewno sytuacje, w których to się udaje i na tym trzeba bazować, na tym, co pozytywne, trzeba bazować. Małe nasze metanoje, małe nasze porzucenia różnego rodzaju uwarunkowań, może nie zaraz w sieci, ale może takiej małej siateczki chociaż, ale to się dzieje. To się dzieje i to jest taka przestrzeń do budowania. Nasi ukochani ojcowie pustyni, do których się tutaj odwołujemy, oni oczywiście, jak wiecie, też się zmagali. I to nie są ludzie, którym się udało oczywiście, zaraz mówiąc naszą metaforą, tutaj wszystkie sieci swoje porzucić. Absolutnie nie. Zmagali się z wieloma rzeczami przez długie lata. Niemniej jednak ich rady, które tutaj można spotkać w tych różnych apoftegmatach, no są trochę podobne. No. Oni też by powiedzieli raczej, że natychmiast. Dwa przykłady tutaj wybrałem. Jeden związany z Abba Józefem, który zapytał Abba Sisoesa, ile czasu powinien człowiek pracować nad wykorzenieniem namiętności? Pamiętajmy, że to nie chodzi o kwestię napięcia pewnego seksualnego, tylko tej sfery bardzo szerokiej, tych myśli namiętnych, które są powodem tego, że my jesteśmy rozbici, tak? Tych wszystkich logismoj. Mój starzec mu na to: chcesz znać czas? Odpowiedział Abba Józef: tak. Odrzekł mu starzec: w chwili, w której zjawi się namiętność, czyli ta myśl, natychmiast ją wyrwij. Natychmiast ją wyrwij. Chciałoby się, nie zawsze się to udaje, chociaż tu medytacja będzie wielką pomocą, zaraz jeszcze o tym powiemy. Ale też drugi przykład jednego z ojców, który już mi się tutaj schował, który też tego uczy. Okej. To jest opowieść, którą ten nasz zbiór jest, ta opowieść przypisana Janowi Kasjanowi, do którego my się odwołujemy jako jednego z autorytetów, jeśli chodzi o modlitwę naszą monologiczną. Jan Kasjan spędził kilkanaście lat na pustyni egipskiej, więc parę tutaj apoftegmatów jest przypisanych jego osobie, ale on w tym apoftegmacie opowiada o kimś innym. Więc opowiadał o pewnym starcu mieszkającym na pustyni, który błagał Boga o łaskę, żeby go nigdy sen nie zmorzył podczas słuchania duchowej nauki. Ale jeśli by kto przy nim opowiadał plotki albo cokolwiek niepotrzebnego, żeby mógł zasnąć natychmiast. No, chodziło mu o to, pewnie odkrył, prawda, 1500 lat wcześniej, że no można zatruwać ludzi, prawda, słowem, no, puszczając jakieś toksyczne rzeczy niepotrzebne, więc chciał się tego wystrzegać. Powiedział zresztą tutaj w tym apoftegmacie do braci, że no, diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny. Myślałem sobie, że to jest też dobry moment, żeby troszeczkę się na tym zatrzymać, bo u ojców pustyni diabeł zarówno występował jako pewna osoba, ale też jako właśnie myśli, jako myśli namiętne. Bardziej może dobrze jest spojrzeć na nie jako na pewien skutek. Znów to greckie słowo diabeł, diabolo z greckiego, to jest coś, co się tłumaczy jako rzeczywistość, która nas rzuca tam i z powrotem. Czyli w tym sensie można powiedzieć, że ona nas rozbija. Ona nam zabiera wewnętrzny pokój. Rzuca nas. To tu, to tam, w poprzek, z powrotem. W tym sensie to, co oni zaobserwowali, mówiąc o myślach, czy to, co Też możemy spojrzeć na to od strony właśnie osobowościowej, że te myśli, które nas prześladują, na przykład niskie poczucie wartości, nie? Czy na przykład jakiś nadkontroling, to jest coś, co po prostu nami rzuca. No my właściwie tego nie chcemy. Można powiedzieć, że to też jest rodzaj diabolu. Ale skąd ten ojciec ma takie podejście, że właśnie no chciałby, gdy się pojawia jakaś duchowa nauka, to być trzeźwy? No, trzeźwi. A jeżeli się pojawiają jakieś plotki, no to żeby potrafił zasnąć. No i on opowiada swoją historię, że kiedyś wygłaszał jakąś konferencję na pożyteczne tematy. No i tych braci tak sen zmorzył, że już ani powieką nie mogli poruszyć. No i wpadł na pomysł, mówiąc po naszemu, odpalił portal pustynneplotki.starożytnyegipt. Kto z kim, kiedy, dlaczego, jak ubrany, co jedli, co pili, może się coś poczęło, może się coś narodziło. No i oczywiście, jak się domyślacie, bracia błyskawicznie się obudzili. Błyskawicznie byli zainteresowani, co tam Abba ma dalej do powiedzenia. A on im potem powiedział w ten sposób. Gdyby była mowa o sprawach niebieskich, wszystkim wam oczy się... Gdy była mowa o sprawach niebieskich, wszystkim wam oczy się zamykały. Ale gdy tylko słychać słowa próżne, wszyscy się chętnie budzicie. Błagam więc, bracia, poznajcie moc złego ducha i zatroszcie się o siebie. Strzeżcie się, ulec senności, kiedy robicie albo słyszycie coś duchowego. A no właśnie, strzeżcie się senności na medytacji. Spokojnie, Kasia. Akurat mówię Kasia, bo się podzieliła wczoraj doświadczeniem senności. Zdarza się, tak, ale wystrzegamy się senności. Jak się zdarza, to się zdarza, no co zrobić. Ale dlaczego? Dlaczego wystrzegamy się senności? No, to znaczy, tak naprawdę te słowa pewnie trzeba zrozumieć w szerszym kontekście, nie? Że jak robisz swoją praktykę duchową, to rzeczywiście staraj się ją robić najpełniej, jak potrafisz. No ale dlaczego? Dlaczego? W życiu to różnie wygląda, ale medytacja jest tą przestrzenią, każdy może tego doświadczyć, w której natychmiast, na masową skalę możemy porzucać nasze sieci. Wszystkie. Wszystkie nasze sieci możemy podczas medytacji porzucać. Bo w tej praktyce nas interesuje tylko jedna nić, ta jedna linka, nasza relacja do Boga. Wszystko ma tam odpadać. I w tym sensie jest to ważna praktyka duchowa. Ta linka to może być słowo i oddech, ale to jeszcze trochę za mało. Potem rodzi się pamięć o Bogu, potem rodzi się świadomość Jego obecności, potem miłosne przylgnięcie. I w tym możemy wzrastać, z tym możemy iść przez życie. I w tym sensie medytacja to jest praktyka, w której wykuwamy, przepraszam, że używam takiego słowa, ale mówiliśmy o działaniu, pewien stan serca, pewną postawę, pewien wzór życia, który możemy przenieść w najróżniejsze konteksty naszego życia. Dlatego jest ważne, żebyśmy tę naszą praktykę poważnie traktowali. Jak się zdarzy senność, to się zdarzy. To ludzkie. Jak się zdarzy ból ciała, no to się zdarzy. To się po prostu dzieje. Ale to chodzi o pewną fundamentalną postawę. Bo nie ma, chyba że znacie jakąś inną praktykę duchową, ja nie znam, w której można tak wręcz namacalnie porzucać wszystkie sieci natychmiast, które nami władają na co dzień. Jak to potem w życiu będzie? Oczywiście, to jest drugie pytanie. Ale mógłbym zadać inaczej. Ale co by było, gdyby nie było żadnej praktyki? Gdyby nie było takiego doświadczenia, kiedy siedzimy tutaj na sali medytacyjnej i mamy doświadczenie, że przychodzą trudne myśli, a my dzięki temu, że trzymamy się tej jednej linki, tej zasadniczej linki i uczymy się porzucić natychmiast te wszystkie przeszkadzające myśli, co by było, gdyby tej praktyki nie było? To jest do każdego z was, do mnie też, jakby wyglądało nasze życie. Bo to, że w życiu oczywiście się nie udaje, to, że są w nas nawyki albo może jakieś nałogi, okej, ale to z tej medytacji możemy czerpać też siłę, bo w niej się wykuwa ta troska o wewnętrzną świątynię, o królowanie Boga. To stąd płynie też ten Boży smak, ta Boża jakość, ta świetlistość. Jak się za tym idzie, to jest siła, to jest jakiś kierunek. Nawet jak się nie uda, no nie uda się, no 766 raz się nie uda, no ale 777 zadziała, uda się, będzie. No tak jest z życiem. To jest różna historia. Jasne, że trzeba sobie przebaczać i jasne, że tak, ale trzeba natychmiast zaraz wstawać. To jest trochę tak jak w medytacji, bo my też mamy takie doświadczenie i czasem ktoś pyta o natłok różnych myśli. Tak? Że miał swoją rundę medytacyjną i tam było tyle myśli. No i wydaje się to bez sensu. Bo tyle myśli. I ten wysiłek, za każdym razem wracasz do słowa, do oddechu, żeby to odeszło. Wracasz do słowa, żeby to odeszło. Ale to jest budowanie pewnej jakości naszej wewnętrznej. Potem w życiu może być łatwiej, bo nas interesuje rzeczywistość, bo nas interesują fakty i właściwe działanie. Z tej perspektywy jest po prostu łatwiej. Jest po prostu łatwiej. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby mieć ten Boży smak, tą Bożą taką jasność, prawość, żeby za tym iść, bo wtedy łatwiej absolutnie te wszystkie sieci porzucać. No i z takim miłosierdziem i miłością i ufnością do siebie, że ostatecznie Najwyższy niestworzony dopełni kiedyś tych naszych wysiłków, że te nasze wszystkie przeszkadzające sieci zniewalające kiedyś odpadną. I tego sobie życzmy. Tego życzę wszystkim sobie też.